Tramwaj mistrza. U jednych wzbudzał zachwyt, inni traktują jego twórczość jako ciężką artylerię na granicy muzycznego kiczu. Jedno jest pewne, był niezwykle popularnym kompozytorem, którego nazwisko na świecie znaczyło tyle, co dziś Lutosławskiego, Pendereckiego czy Góreckiego. Przez wiele lat związany był z Poznaniem.
Czy słyszałeś może takie nazwisko Feliks Nowowiejski?
Nie.
Pisarz.
No to mnie pani zastrzeliła. Nowowiejski.
A w tej chwili znajdujemy się na ulicy jego imienia.
Bardzo się spieszę.
Gdzie jest ta ulica?
Mnie się pani pyta?
Nie pamiętam, w tej chwili nie mogę się skojarzyć.
Pieczywo też jest.
Dzień dobry.
W momencie, gdy klientkę obsłużę.
Czy orientuje się pani, kim był Feliks Nowowiejski?
Polityk, nie?
Nie.
Aha, nie wiem.
Nie wiem, że z muzyką związany.
Był kompozytorem chyba, nie? No, kompozytorem.
Tak, oczywiście, znamy nas.
Było odsłonięcie tablicy niedawno.
Teatrze
Wielkim. O.
Feliks Nowowiejski, nasz kompozytor, co ja tutaj mieszkam. No, Rotę skomponował.
Rota.
Skomponował Feliks Nowowiejski.
Ciepło.
Słyszała pani takie nazwisko Feliks Nowowiejski?
Oczywiście, znakomity kompozytor.
Był muzykiem. Jak na człowieka, który tutaj ma coś wspólnego z Poznaniem, to niewiele można się dowiedzieć. O Wieniawskim w Poznaniu się dużo mówi, na przykład jest konkurs Wieniawskiego i tak dalej, a o Nowowiejskim jakby jest tak bardzo mało jest informacji, wiadomości.
Czy orientuje się pani, kim był Feliks Nowowiejski? Znajdujemy się w tej chwili na ulicy jego imienia.
Kompozytorem. Wiem, że jest pochowany na wzgórzu Świętego Wojciecha.
To jest wnuczka Feliksa Nowowiejskiego.
A, bardzo miło.
Mnie zawsze, czy śpiewałem, czy tylko słuchałem, gdy dyrygował Nowowiejski, to przechodziły jakieś siły magnetyczne.
On był artystą. On miał taką długą czuprynę zwichrzoną. Lubił sobie przed każdym występem, to był taki jego charakterystyczny odruch, odgarnąć sobie te włosy i tak je nastrożyć.
Tak pamiętają Feliksa Nowowiejskiego, Witalis Dorożała i Stefan Stuligrosz. Ale przewodniczką po Poznaniu, gdzie szukać będziemy śladów kompozytora, będzie jego wnuczka. Bogna Nowowiejska, studentka klasy organów Wrocławskiej Akademii Muzycznej i muzykologi na Krakowskim Uniwersytecie Jagiellońskim.
Bardzo lubił jeździć tramwajami. Kiedy wsiadał do tramwaju bądź czekał na tramwaj, ludzie rozpoznawali go na ulicy i witali zawołaniem cześć pieśni, cześć mistrzu. Często jechał do miasta w ciągu dnia właśnie, żeby spotkać się z kimś. Był człowiekiem towarzyskim, chociaż bardzo roztargniony i bardzo często zapominał o tych spotkaniach. Zapominał o różnych rzeczach, także często cofał się do domu i pokonywał tą trasę z powrotem.
Miał długie włosy, zawsze chodził w czarnym kapeluszu i zawsze miał parasol przy sobie. No i tu nawet tramwaj, jak szedł ulicą Puławskiego, to nieraz się zatrzymywał i motorniczy wołał: mistrzu, proszę wejść.
Teraz tramwaje są zupełnie inne. Wtedy, przypuszczam, były zielone. Te tramwaje bardzo lubił mój dziadek i mój ojciec bardzo często wspomina zielone tramwaje również. I bardzo denerwuje się z powodu wszystkich reklam, które są w tej chwili umieszczane.
Urodzony w Wartemborku, obecnie Barczewo, a poznaniakiem został z wyboru. Jako dyrektor Krakowskiego Towarzystwa Muzycznego poznał swoją przyszłą żonę, Elżbietę Mirocką. Był okres, że ojciec chciał się osiedlić we Francji. Ona ojca namówiła, żeby został w Polsce, żeby dalej nie wyjeżdżał. Zastanawiał się, czy Poznań, czy Warszawę wybrać, ale pozostał Poznań. Mówił, że to jest najpiękniejsze miasto Polski obok Krakowa, najbardziej czyste, było jak gdyby kuralną stolicą Polski.
Tak o swoim ojcu mówi jego najmłodszy syn, Jan, ojciec Bogny.
Znajdujemy się na Alei Wielkopolskiej, przy której stoi mój rodzinny dom, w którym mój dziadek spędził, no można by powiedzieć, najpiękniejsze lata swojego życia. Według jego pomysłu został ten dom wybudowany w 1929 roku. A w 1939 roku rodzina Nowowiejskich musiała opuścić ten dom, przenieść się do Krakowa i spędzić tam lata okupacji. Powrócili do Poznania na Aleję Wielkopolską w roku 1945, gdzie Feliks Nowowiejski spędził jeszcze rok swojego życia i tutaj zmarł, w tym domu właśnie.
Mąż przybył do Poznania jako 40-letni mężczyzna, pełen sił, energii, wiedzy, rozmachu twórczego.
Gdy w 1910 roku Feliks Nowowiejski podarował narodowi Rotę, był już 33-letnim kompozytorem odnoszącym światowe sukcesy. Jego twórczość tylko częściowo wyrastała z panujących na początku XX wieku młodopolskich idei, bo praktycznie do kraju powrócił w 1906 roku. Wtedy wystąpił z pierwszym koncertem symfonicznym w Filharmonii Warszawskiej. Po ukończeniu niemieckiej szkoły muzycznej w Świętej Lipce na Warmii wiedzę o wykonaniu muzyki kościelnej zdobywał w Ratyzbonie. Potem trafił do Królewskiej Akademii w Berlinie pod opiekę mistrza Maxa Brucha, który podkreślał talent dwóch swoich uczniów spoza Niemiec. Włocha, Ottorina Respighiego i Feliksa Nowowiejskiego. Pedagog miał prawo do dumy, bowiem uczeń dwukrotnie zdobył prestiżową nagrodę rzymską imienia Meyerbera oraz beethovenowską w Bonn. Podczas dwuletniej podróży artystycznej po świecie zyskał Nowowiejski także aprobatę Antonina Dworzaka i wprowadził swe oratoria na najważniejsze estrady koncertowe.
Na prost wejścia frontowego znajduje się salonik, ulubione instrumenty mojego dziadka, a z okien saloniku ulubiony widok. W tym ogrodzie hodowane były róże, które uwielbiała moja babcia, dlatego willę nazywano willą wśród róż.
Bardzo lubił te pracownie tutaj, przy tym biurku pracował, tylko że tu było więcej książek, teraz jest tylko jedna szafa z książkami. Szalenie lubił bez, więc nasadziłam mu dużo przed oknami pracowni, bzy białe, bzy niebieskie rosły, bo mąż twierdził, że najpiękniejszy kwiat to bez. Łączy się to z jego wspomnieniami, z jego ojczyzny, z Warmii.
Wielką rolę odegrała w życiu mojego dziadka, jego żona, czyli moja babcia Elżbieta. Przypuszczam, że bez niej nie zrealizowałby wiele swoich planów. Babcia Elżbieta zrezygnowała ze swojej własnej kariery pianistycznej i zajęła się jak gdyby pracą sekretarki u boku dziadka. Pilnowała wszystkich terminów, spotkań. Była pierwszym recenzentem jego utworów, pierwszym słuchaczem. Prowadziła notatnik ze wszystkimi terminami. Myślę, że bez niej pogubiłby się.
Tworzyli tu akademię muzyczną. Więc męża zaangażowali na profesora. Mąż nie był zadowolony, bo podrywało go to od twórczej pracy.
Babcia zauważyła, że dziadek nie ma humoru, że jest smutny, przygnębiony i kiedyś wybrała się zobaczyć, jak prowadzi zajęcia. I wtedy zrozumiała, że atmosfera muzyczna Poznania mimo wszystko wpływa na niego jakoś tak przygnębiająco, że zauważyła jego pragnienie wypłynięcia na szersze wody i zmusiła go do wyjazdu za granicę.
Także po jakichś 7 latach zrezygnował z profesury. Potem stworzył chóry tutaj, wielki chór narodowy. To było 500 śpiewaków. Próby się odbywały w konserwatorium. Całą salę wypełniały tylko chóry. A Nowowiejski stał na estradzie i dyrygował.
Materią, którą Nowowiejski potrafił doskonale ukształtować, był chór. Wykorzystywał go nie tylko w licznych utworach o charakterze narodowym. Z zespołami pracował już podczas pobytu w Berlinie, gdzie zdawał pierwszy egzamin z patriotyzmu. Tam dopiero szlifując literacką polszczyznę. Jego kompozycje chóralne wykonywane były na różnych estradach. Nawet tak nietypowych jak stadion w Poznaniu, gdzie odbył się wszechsłowiański zjazd zespołów śpiewaczych.
Odbywało się pierwsze wykonanie jego przepięknego psalmu dotąd śpiewanego Ojczyzna, jeżeli Cię zapomnę, Jeruzalem. W 1929 roku śpiewało 18 tysięcy śpiewaków z całej Polski. I jego asystenci wpierw dyrygowali, pomagali, jakoś coś nie szło. A mistrz był niezadowolony. Ale kiedy przyszłość do samego występu, to miał taki zwyczaj, że prawda, przedtem się bardzo elegancko zawsze fryzował, ładnie włoski musiały być, ale tuż przed wejściem na estradę to tak zawsze włosy jakoś zamętlił. Wszedł, spojrzał swoim przenikliwym wzrokiem, czy myślicie, że jego cechowa jeszcze taki orli nos, taka naprawdę jakby granitowa maska. Popatrzył na orkiestrę, popatrzył na ten olbrzymi chór. Tak podniósł dwa kciuki, pokazał, musi być dobrze. I przecież nie tylko słuchacze, ale nas wykonawców mrowie przechodziło, co ten człowiek potrafił z tego wielkiego kłębowiska, niezupełnie ześpiewanego jeszcze na próbach, stworzyć.
Dyrygować 18-tysięcznym chórem to naprawdę mistrzostwo świata.
Pamiętam, jak profesor Wichowicz przyszedł do męża i proponował mu, żeby on swoją kompozycję jakąś zadyrygował. Jednym utworem miał Walewski dyrygować, a jednym właśnie Wichowicz. I mąż tam rozmaite inne kompozycje swoje proponował, a ja na to nadeszłam i mówię, a Jeruzalem, stan 136, zapomniałeś o nim? A może to za krótkie, a może... A nie, to właśnie na masowe chóry to bardzo, bardzo będzie odpowiednie. Ja nie wiem, gdzie to jest, ale ja wiem, gdzie to jest. I zaraz uklękłam, spod wielkiego stosunku wyciągnęłam tę kompozycję i zaraz mi ją udała.
A jaki był na co dzień Feliks Nowowiejski?
Dziadek sam był okazem zdrowia, człowiekiem pełnym energii i wigoru. Nie pozwalał innym domownikom chorować. Babcia, która często całe noce spędzała na przepisywaniu jego utworów, a także prowadziła dom, wychowywała synów właściwie samodzielnie, zapadała na zdrowiu. Musiała codziennie rano zasiąść z nim do śniadania, a potem mogła po jego wyjściu położyć się do łóżka. Ale o chorobach w domu nie mogło być mowy.
Nasz okaz zdrowia, zanim trafił do Poznania, działał w Krakowie, gdzie był dyrektorem tamtejszego towarzystwa muzycznego.
Męża mego poznała mama raz na jednym z koncertów i zamówił się do nas na niedzielę. Od tego czasu często przychodził, ale tylko niedzielami, na kawkę, jak mawiał. To był szary, mroźny dzień styczniowy. Dzwonek i wchodzi Nowowiejski, jak nigdy, poprzedni dzień nie przychodził. Przyszła suknia od krawcowy, mama ją oglądała. A co to za suknia? A idziemy z córką na bal medyków. Nowowiejski mówił, córka na ten bal nie pójdzie. A mama na to mówi, musimy, bo już bilety są. A ja mówię, że ona nie pójdzie. Bo ja się oświadczę o jej rękę i jako moja narzeczona nie pójdzie, bo ja nie tańczę. Za miesiąc już był ślub.
Dziadek był osobą bardzo roztargnioną. Bardzo często gubił różne przedmioty. Zostawiał na przykład parasole w tramwaju. Ale to roztargnienie nie dotyczyło tylko takich drobnych rzeczy, ale również istotnych, właściwie najistotniejszych chwil w jego życiu. Na przykład zapomniał o godzinie swojego ślubu i spóźnił się prawie godzinę do kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu. I ku rozpaczy swojej przyszłej małżonki oznajmił, że zapomniał, o której godzinie miał być ślub. Babcia opowiadała o bardzo ciekawej przepowiedni cyganki, która zaczepiła moją babcię na plantach krakowskich. Przepowiedziała, że jej mężem będzie wybitny muzyk, że będzie miała 4 synów i córkę, która niestety umrze, przepowiednie się sprawdziła.
Mieliśmy 3-letnią córeczkę, ta nam zmarła. Ofiara wojny, pierwszej wojny. Mąż dzieci bardzo kochał, ale nie miał dla nich czasu.
Wiem, że dziadek bardzo lubił pracować, komponować rano. Nawet mówił, że ranne godziny mają złoto w buzi. Około 12 wychodził do centrum miasta, aby spotkać się z kimś. Później wracał i kontynuował swoją pracę po południu. Planu dnia nie burzyły nawet najważniejsze chwile w jego życiu. Na przykład dowiedziawszy się o narodzinach swojego najmłodszego syna, czyli mojego ojca, Jana, nie przerwał komponowania, wręcz przeciwnie, skomponował kołysankę. Ojciec grywa tą kołysankę za każdym razem z takim samym wzruszeniem.
Tu siedzimy w tym pokoju, pokoju jadalnym. Tu, w tym miejscu, gdzie córeczka siedzi w tej chwili, tu zawsze siedział ojciec. Tu, gdzie pani redaktor, tu moja matka siedziała. Ja na swoim miejscu, tu brat Kazimierz, tu drugi brat, Feliks Maria, brat Adam. Zawsze ojciec przed posiłkiem przeżegnał się, modlitwę krótko zmówił. To przypominam sobie. Na książkę to miał mało czasu, ale zwykle gazety czytał, korespondencje, jakie listy ze świata przychodziły.
Jak komponował, to żebym nie wiem, jak najpilniejszą pracę miałam, to jednak przychodziłam do jego pracowni, usiadłam przy fortepianie, przewracałam mu kartki, jak chciał, to fragment zagrałam.
Babcia była bardzo oszczędną gospodynią. Do czego zmuszało ją życie? Prowadziła 2 domy, tutaj na Alei Wielkopolskiej, a także w Piątkowie, gospodarstwo rolne, więc musiała być oszczędną gospodynią. Niemniej czasem przesadzała. ponieważ na przykład często używała liści laurowych, które dziadek otrzymywał po koncertach, po prostu do zupy. Ale ten najważniejszy wieniec laurowy wisi na ścianie nienaruszony.